Chwała Bogu. Witamy serdecznie, tak licznie przybyłych dzisiaj. Nasze nabożeństwo wygląda jak w niedzielę. Ja się cieszę. A jest czwartek. Chwała Bogu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Od czwartego wiersza. Będziemy czytać Boże Słowo. Tu wyciągam swoje notatki. List do Hebrajczyków. 12 rozdział od czwartego wiersza, strona 1308. Czytamy Boże Słowo. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Autor mówi do ludzi wierzących. I nie zapominaliście o napominaniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, to i Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Ja chciałbym dzisiaj mówić Boże Słowo na temat Boga, który wychowuje. Dlaczego takie kazanie? Spotkałem się kiedyś z osobą z naszego zboru i powiedziała mi, że jak to jest, że Bóg poprzez moje jakieś tam przewinienia, upadki karze moje małe dzieci. I ja tego nie rozumiem. I tak no trudno tak na szybko dać odpowiedź. I myślałem o tym, myślałem, modliłem się. To było chyba po Adriana świadectwie. Z tą osobą rozmawiałem. I myślę, że poprzez tą usługę będę mógł dać tej osobie odpowiedź. Jak to jest w życiu naszym, że spotykają nas różnego rodzaju doświadczenia. Tak jak już mówiłem niedawno, wiemy wszyscy, że jesteśmy dziećmi Boga, że Bóg jest naszym Ojcem. I z dziećmi to jest tak, że jak my mamy nasze dzieci, to one zawsze będą naszymi dziećmi. I tak samo Bóg nas traktuje, że jesteśmy zawsze Jego dziećmi, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. I kiedyś z misią rozmawialiśmy z takim człowiekiem i ja w trakcie tej rozmowy do misi kilka razy mówiłem misia, to było niedawno. No i w końcu ta osoba mówi, jak twoja córka ma na imię, że ty mówisz do niej misia? A ja mówię, że Michalina. A on mówi, no ja na moją córkę mówię Niunia, a też ma 32 lata. Rozumiecie, Bóg zawsze nas traktuje jak dzieci i chce nas wychowywać, chce nas kształtować. I rodzice zawsze będą czule mówić o swoich dzieciach, bez względu na to, w jakim wieku są. I czasami przysłuchujemy się rozmowie rodziców, że w sposób czuły mówią o swoich dzieciach, potem myślimy sobie, co oni tak o tym dziecku, przecież to już stary koń. prawda? Ale to jest dziecko. Dlatego rodzica to jest dziecko i każdy chce się troszczyć o swoje dziecko. Bracia i siostry, podobnie jest z Bogiem. Bóg przez całe życie traktuje nas tutaj na ziemi jako swoje dzieci, które trzeba wychowywać, które trzeba kształtować. I Słowo Boże mówi, że będzie to robił po to, aby, tak jak przeczytałem, to, co jest w nas chrome, aby nie upadło. Wszelkie nasze niedoskonałości, aby zostały wyprostowane. My czasami jako ludzie mamy o sobie takie wyobrażenie, że z nami jest wszystko w porządku. Ale wiecie, jak przychodzą trudne sytuacje, ja taki odczytałem, ściągnąłem sobie z notatek, które moja żona robi na końcu Biblii i przeczytałem sobie takie krótkie hasło albo krótką definicję, co się dzieje z duszą człowieka, kiedy przychodzą trudne okoliczności. I ja myślę, że to jest bardzo, będzie bardzo pomocne do mojej usługi. I tam moja żona sobie zapisała, nie wiem skąd, okoliczności nie decydują o stanie naszej duszy, one jej nie kształtują, lecz jedynie objawiają jej stan, jaki ona jest. Czyli tłumacząc to na taki prosty język, możemy o sobie myśleć, że jest z nami wszystko w porządku, kiedy wszystko jest w porządku w naszym życiu. Ale te gdzieś słabości, które Słowo Boże często nazywa chromotą, niedoskonałością, utykaniem, potykaniem się, to w nas jest. I Bóg chce nas z tego wyleczyć, uwolnić. Chce, żebyśmy z tego wydorośleli. I posyła często okoliczności, które nie zmienią naszej duszy, które jej nie ukształtują, ale objawią nam, w jakim stanie jest nasza dusza. I kiedy my sami zrozumiemy, że z nami podczas tych okoliczności jest coś nie w porządku, wtedy zaczniemy do Boga wołać i Bóg może leczyć naszą duszę. I zdarzają się często różne sytuacje w naszym życiu, po to, żeby Bóg wyleczył nas z tej chromoty. Druga rzecz, którą chciałem wspomnieć, co Bóg czyni w naszym życiu, abyśmy byli dorosłymi, to jest to, co wspomniałem niedawno, to nie było tematem mojego kazania, ale charakter człowieka. Kiedy dużo o tym myślę teraz, charakter człowieka, i kiedy sobie tak siedziałem w domu, myślałem i mówię, charakter to jest cała osobowość moja. Można by było powiedzieć, bo wiemy, jakie są cechy naszej duszy. I można by było powiedzieć, że cechy naszej duszy można nazwać jednym słowem charakter nasz, nasza osobowość. I to, co czytałem, ja chciałbym to jeszcze raz przeczytać, list do Rzymian, w tym tłumaczeniu już właściwym. Mam tutaj tłumaczenie dla swoich potrzeb, bo ono jest takie bardziej wymowne akurat do tego, ale chciałbym przeczytać jeszcze raz fragment z Bożego Słowa zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian w 5 rozdziale od 1 wiersza, mówiącym o tym, że Bóg kształtuje naszą osobowość, nasz charakter. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków w naszym życiu, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie zaś nadzieję, w tym tłumaczeniu jest napisane nadzieję charakter człowieka. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest dany. I bracia i siostry, Bóg zsyła różnego rodzaju, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, różnego rodzaju okoliczności na nasze życie, by nasz charakter był ukształtowany. I Słowo Boże mówi, po to ma być ukształtowany, żebyśmy mieli nadzieję w naszym życiu. Mój syn zadał nam kiedyś takie trzy pytania mądrości, które dziś przeczytał Filip. I pierwsze to było takie. Człowiek, który żyje przeszłością, będzie zawsze smutny. Bracia i siostry, człowiek, który nie ma właściwie ukształtowanego charakteru, będzie zawsze żył przeszłością. A jeżeli będziemy żyć przeszłością, to będziemy zawsze smutni. Nawet gdy ta przeszłość była fajna, wspaniała, my będziemy ją rozpamiętywać i będziemy smutni, że to się skończyło. Rozumiemy? A gdy będzie ona zgorzkniała, niedobra, niewłaściwa i będziemy ją rozpamiętywać, to to będzie zżerało naszą duszę, nasz duchowy stan. I nie możemy żyć przeszłością. Człowiek, który ma właściwie ukształtowany charakter, nie żyje przeszłością. My możemy z przeszłości rzeczy pamiętać, możemy na potrzeby chwili je wyciągać, ale nie możemy żyć przeszłością, bo będziemy smutni. W naszym życiu nie będzie radości. Drugie, co Filip powiedziałeś? Człowiek, który żyje przyszłością, będzie zawsze się bał. Ale tu chodzi o człowieka, który ma niewłaściwie ukształtowany charakter. Bo wiecie, człowiek, który nie ma charakteru Bożego, patrząc w przyszłość, to wszystko go przeraża. Co będzie się działo? Wszystko wygląda gorzej. Gdzie nie spojrzymy, wszystko się wali. Gdzie nie spojrzymy, wszędzie brak podstaw. Gdzie nie spojrzymy, wszędzie wszystko jest tymczasowe. Co będzie dalej? I człowiek, który ma niewłaściwie ukształtowany charakter, będzie zawsze zalękniony, myśląc o przyszłości. I trzeci człowiek, który ma właściwie ukształtowany charakter, żyje teraźniejszością. I Bóg chce, i Bóg zsyła na nas różnego rodzaju okoliczności, nawet takie, że chorujemy, czy nasi najbliżsi chorują, abyśmy mieli właściwie ukształtowany nasz charakter i w teraźniejszym czasie to, co nas spotyka, abyśmy to przechodzili z Jezusem Chrystusem i kiedy będziemy to przechodzić, nasz charakter będzie właściwy i będziemy mieli nadzieję z Jezusem Chrystusem. Będziemy w przyszłość patrzeć oczami Jezusa Chrystusa, nie w sposób ludzki. I po to Bóg często zsyła na nas trudne okoliczności. Ale to, co jest sednem dzisiaj w moim zwiastowaniu, to i odpowiedzią, myślę, dla tej osoby, dlaczego tak się dzieje, że czasami dzieci chorują w naszym domu, czy inne trudne sytuacje. Jak to robi, że nas wychowuje i kształtuje. Tak jak wspomniałem, Słowo Boże jest odpowiedzią na każde jedne pytanie człowieka. I jest tam właściwa odpowiedź, jest tam żywa odpowiedź. I otworzymy sobie Boże Słowo zapisane w Księdze Ezechiela, 20 rozdział. Od 33 wiersza. Co Bóg robi, aby właściwie nas wychować, aby nas karcić, żebyśmy byli zdrowymi chrześcijanami. I tam jest napisane takie słowo. Bóg to mówi do Izraelitów, którzy popadli w niełaskę. I Bóg mówi do nich tak. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. W tym tłumaczeniu jest napisane, jeżeli trzeba, to w gniewie. i wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzenia i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. W tym tłumaczeniu, jeżeli trzeba, w gniewie. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz. Bracia i siostry, my wiemy, że Słowo Boże wiele rzeczy mówi do nas w przypowieściach. Tak jak Jezus mówił o glebach, o czterech rodzajach gleb, o ziarnie sianym i mówił, że ziarno to jest Słowo Boże. To nie jest ziarno, to nie chodzi o ziarno takie, tylko to jest Słowo Boże, ale przyrówno to do ziarna. Gleba to nie jest ziemia, czarnoziem, ale to jest serce człowieka. I kiedy czytamy Boże Słowo, to musimy się zastanowić, co to jest pustynia. Słowo Boże często mówi, Daniel, kiedy prorokował, mówił, że ludzie będą wychodzić z morza. I potem jest objaśnienie, że nie z morza, nie z wody, tylko z ludu, ludu tego świata. I pustynia, nie chodzi tu o pustynię piasek, tą taką pustynię Saharę, którą wszyscy znamy, ale chodzi to tu o miejsce, które nie jest przyjazne człowiekowi. I wiemy, że jak naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu, poszedł na pustynię. I tam Bóg właśnie z nimi się procesował. Tam Bóg z nimi dyskutował. Tam Bóg ich kształtował, wychowywał. I Bóg mówi tak, tutaj w Bożym Słowie, że jesteście moimi dziećmi. I ja decyduję, jeżeli chcę, nawet w gniewie, ja decyduję, że idziemy na pustynię. Ile człowiek może wytrzymać na pustyni? Teraz mówię o tej pustyni z piaskiem. Nie wiem, nie znam się. 4 dni? Da radę? Ale niewiele dłużej, albo krócej. Człowiek na pustyni duchowej długo nie wytrzyma. Ale Bóg mówi, że nie zaprowadzę cię na łąki, na zielone pastwiska, ale w gniewie zaprowadzę ciebie na pustynię i tam będziemy procesować, rozmawiać. I kiedy dalej czytamy ten 20 rozdział Ezechiela, to po co Bóg tam prowadzi człowieka? Po to, żeby przeprowadzić go pod rózgą, aby oddzielić właściwych od niewłaściwych lub właściwe rzeczy, które są w naszym życiu, od niewłaściwych. I bracia i siostry, nikt nie chce znaleźć się na pustyni, ale pustynia, duchowa pustynia w życiu każdego jednego człowieka ma miejsce. Znajduje się tam czasami na pustyni. Czytając cały 20 rozdział Księgi Ezechiela, ci ludzie mówili, nie chcemy już, żebyś nad nami panował. My chcemy postępować i mieć to, co mają ludzie nienależący do naszego ludu, które oddają cześć bałwanom uczynionym z kamienia i z drewna. A Bóg mówi, nie. W gniewie moim pójdziemy na pustynię ludów. Jeszcze wyjaśniając pustynię, pustynia ludów. To nie jest wyjątkowe miejsce tylko dla ludzi niewierzących. Pustynia ludów to są miejsce niewygodne dla każdego jednego człowieka. Jeżeli Bóg mówi o pustyni ludów, to Bóg mówi o miejscu, gdzie są choroby. Bóg mówi o miejscu, gdzie są niedostatki. Bóg mówi o miejscu, gdzie są załamania. Bóg mówi o miejscu, gdzie są braki finansowe. Te wszystkie rzeczy, które dotykają ludzi z tego świata, Bóg mówi do ciebie i do mnie, jeżeli w naszym życiu dzieje się coś nie tak, w moim gniewie idziemy na pustynię. W miejsce, gdzie są te różne, niewygodne rzeczy, aby tam z tobą rozmawiać. I bracia i siostry, na pustyni Bóg czyni przemianę w naszym życiu. W tym miejscu Bóg czyni przemianę w naszym życiu. Tam zaczynamy rozumieć, że bez Boga sobie nie poradzimy. Tam zaczynamy rozumieć, że bez Boga daleko nie dojdziemy. Tam zaczynamy rozumieć, że bez Boga nie ma nic. Bracia i siostry, przecież na pustyni nie ma ludzi. Jeżeli w miejscu pustynnym duchowo Bóg ciebie zaprowadzi, aby się tam z tobą procesować, to Bóg zna czas twojego pobytu na pustyni i On ciebie tam kształtuje i chce, żebyś wrócił z tej pustyni odmieniony na zielone łąki. Ale pustynia jest nieunikniona. Nieunikniona. Ważne jest, żebyśmy na tej pustyni nie zostali przez całe nasze życie. Bracia i siostry, Bóg może nas zaprowadzić na pustynię, aby się z nami, aby nas kształtować, aby się z nami procesować, ale kiedy będziemy ludźmi twardego karku, kiedy będziemy ludźmi nieugiętymi, możemy zostać całe życie na pustyni, gdzie nie ma życia duchowego, gdzie bardzo szybko umrzemy. Tam, gdzie nie ma ludzi, tam, gdzie jest samotność, tam, gdzie nie ma społeczności. I Bóg wyprowadza nas na pustynię. A tak jak wspomniałem, tą pustynią może być choroba twojego dziecka. Bóg zna twoje serce. Bóg zna twoje słabości. Bóg wie, na co jesteś wrażliwy. Bóg wie, na co zegniesz swój kark. Mogą to być braki finansowe na pustyni. Bóg wie, że masz z tym problem. Bóg chce ciebie tam ukształtować, chce zmienić twoje patrzenie, chce zmienić twoje nastawienie do finansów. Wiecie, że ja dziękuję Bogu, że nie jestem bogatym człowiekiem? Dziwne, prawda? Ale mówię tak dlatego z mojego doświadczenia. Nie miałem w moim życiu jakichś ogromnych pieniędzy, ale czasami zdarzało się, że mieliśmy jakieś pieniądze przeznaczone na remont w mieszkaniu. No i te pieniądze były odłożone. No i teraz trzeba było wszystko jeździć, kupować. I jak żeśmy to załatwiali, to za drogie, to takie, jeden dzień stracony, drugi, trzeci. I ja po tygodniu byłem taki zmęczony i taki nieszczęśliwy. Mówię, nie mógłbym mieć dużo pieniędzy. Najlepiej mieć tyle, aby się nie zastanawiać, co by to kupić, żeby sobie cokolwiek polepszyć. Ja to mówię o sobie. Na pustyni dzieją się też takie rzeczy. Bóg zaprowadza ciebie na pustynię i tam leczy twoje relacje między ludźmi, bo może to jest słabością. Bóg zaprowadza ciebie na pustynię i leczy twoje wysławianie, bo być może to jest twoją słabością. Bóg prowadzi nas na pustynię. I nie jest to tak, że my powiemy, że my nie chcemy iść na pustynię. Bóg mówi, jesteście moimi dziećmi, jesteście moim ludem w gniewie, jeżeli trzeba. Biorę was za rękę i prowadzę was na pustynię. I możesz sobie powiedzieć dzisiaj, Boże, ja już nie chcę być twoim dzieckiem. A Bóg mówi, pójdziemy jeszcze na pustynię. Tam będziemy rozmawiać. Bo wie, że na pustyni dzieje się radykalna zmiana w życiu człowieka. Zmiana, która daje odrodzenie, która daje zawrócenie. I człowiek potem wie, że w swoim życiu duchowym, po takich wizytach na pustyni, których Bóg przeprowadził i jesteśmy blisko Ojca, człowiek wie, że czasami już z doświadczenia gdzieś zagalopuje się, że już dochodzi do piasku w pustyni, ale wie, co to jest. Wie, że tam długo nie można przebywać. I czasami już doświadczenia z poprzednich wizyt na tej pustyni duchowej pozwalają mu na to, że zawraca i nie musi tego przechodzić. ale będą zdarzały się w życiu naszym takie dni, kiedy Bóg będzie z nami się procesował, bo jest naszym Ojcem. My musimy mieć tą świadomość, że Bóg jest naszym Ojcem. Bóg nas miłuje, Bóg czule o nas mówi, jesteśmy Jego dziećmi, Bóg nas szanuje, Bóg się o nas troszczy, Bóg obdarza nas miłością jak nikt inny, Bóg nas zaopatruje, ale nie możemy zapominać, że Bóg nas wychowuje poprzez karcenie. Nikt nie lubi być karcony. I Słowo Boże mówi, nikt nie lubi być karcony. I jest to niewygodne, jest to niedobre. W tym czasie, kiedy jesteśmy karceni, ale potem wydaje właściwy owoc, kiedy właściwa osoba, a tą osobą właściwą jest Bóg Ojciec, nas karci. I kiedy Mu się poddajemy, rośniemy na zdrowych ludzi. I na koniec nie będę czytał tego całego rozdziału, ale kiedy będziemy czytać cały rozdział 20. Tam dalej, kiedy Bóg mówi, że na pustyni będę się z wami procesował, dalej Bóg mówi, tak jak procesowałem się z waszymi ojcami, kiedy wyszli z ziemi egipskiej i byli na pustyni. I Bóg mówi, chciałbym, żeby to było dla nas przestrogą. Ja to może przeczytam. Tak. I słuchamy 38 werset tego 20 rozdziału Księgi Ezechiela. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców, tych, którzy są na pustyni przez Boga wychowywani. Wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przechodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą i poznacie, że ja jestem Pan. Czy my zwracaliśmy kiedyś na to uwagę, że ten fragment Bożego Słowa mówi o tym, że Bóg mówi, że wyprowadziłem was z Egiptu na pustynię. Czyli z domu niewoli. Egipt to był dom niewoli. Tam Izraelici nie mogli nic robić z własnej woli, ale musieli pracować to, co im Egipcjanie kazali. Byli niewolnikami we wszystkim. I to jest obraz człowieka, który nie jest zbawiony i żyje w niewoli grzechu. I to jest obraz. I Bóg mówi tak, wyprowadziłem was z tego Egiptu na pustynię, tam się z wami procesowałem, ale nie weszliście do ziemi izraelskiej, do ziemi obiecanej. Bracia i siostry, Bóg może nas wyprowadzić z domu niewoli duchowej, żebyśmy nie byli w domu niewoli duchowej. Może nas przyprowadzić do swojego żywego kościoła. I w naszym życiu duchowym będzie nas przeprowadzał przez pustynię, bo to jest nieuniknione, aby nas kształtować, wychowywać, byśmy byli dojrzałymi dziećmi. Ale zważajmy na to, byśmy nie skończyli tak, jak Izraelici, którzy wyszli z ziemi niewoli i pomarli na pustyni, weszli do ziemi obiecanej. Dla nas dzisiaj, dla Kościoła Jezusa Chrystusa, nadzieja, o której Jezus mówi, jest jej początek i jest jej koniec. Wyjście z niewoli duchowej, postawienie człowieka w kościele Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Bóg każdego jednego człowieka kształtuje i wychowuje, prowadząc go na pustynię. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Na pustyni się kształtujemy i dalej podążamy za Jezusem Chrystusem, za Bogiem Ojcem, w Duchu Świętym podążamy i wchodzimy do ziemi obiecanej, wchodzimy do nieba. Taka jest nasza nadzieja. Nadzieją dla Kościoła nie jest to, że wyszłem z domu niewoli, pozbyłem się grzechu, jestem w Kościele Jezusa Chrystusa, Bóg mnie prowadzi na pustynię i ja na tej pustyni zostaję i nigdy nie osiągam celu. Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest Ewangelią porażki. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest Ewangelią zwycięstwa. Jeżeli będziemy się trzymać Ewangelii Jezusa Chrystusa, będziemy ludźmi wygranymi. Jeżeli będziemy trzymać się Ewangelii Jezusa Chrystusa, będziemy ludźmi, którzy przeznaczeni są do zwycięstwa, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. A tym zwycięstwem jest niebo. Ale czeka nas, ale przechodzimy, ale będziemy przechodzić przez pustynię, które Bóg będzie nas przeprowadzał i tam będzie nas kształtował. Naszą osobowość, nasz charakter, abyśmy tam pozbyli się wszelkich chromych rzeczy. Ale nie żebyśmy zostali na pustyni, ale byśmy już wrócili odmienieni, zmienieni. Abyśmy dostrzegli słabości naszej duszy tam w tym miejscu i zawołali do Boga: Panie, bez Ciebie ja sobie z tym nie poradzę. Bez Ciebie ja nie zmienię tego. Bez Ciebie nie uwolnię się od tego. Ja chcę z tym skończyć raz na zawsze. Ja nie chcę już tam iść na pustynię z tymi rzeczami. Ja chcę chodzić po zielonych łąkach, paść się, bo Ty, Panie, zmieniasz i dajesz moc do tego, żeby zmieniać. Bracia i siostry, to jest ważne dla nas, żebyśmy wyszliśmy z tego etapu. My jesteśmy na etapie tym drugim. Wyszliśmy z domu niewoli. Wyszliśmy z duchowego Egiptu. Jesteśmy w Kościele Jezusa Chrystusa. Przechodzimy różne sytuacje. A przed nami jest ten trzeci cel, niebo. Abyśmy doszli i dali się wychowywać naszemu Bogu Ojcu. Amen.